To wydanie zaczynamy od doniesień z Krajowej 94 w Małopolsce. W Modlicy płonie ciężarówka, która najechała na butle z gazem. Trasa jest zablokowana. Dziś starcie Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Kandydaci na prezydenta USA zmierzą się w pierwszej z trzech debat. Będą też ważne informacje uczonych z Pittsburgha dotyczące nauki czytania. Uwaga, kierowcy w Małopolsce. Zablokowana jest Krajowa 94 pomiędzy węzłami Modlnica i Modlniczka w stronę Balic. W Modlicy płonie ciężarówka, która najechała na butle z gazem. Spadły one z naczepy innego auta ciężarowego. Trwa akcja gaszenia pojazdu i podnoszenia drugiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. W całej Polsce szpitale alarmują, że zaczyna brakować łóżek dla osób chorych na COVID-19. Tak jest między innymi w województwie warmińsko-mazurskim.
Dwa oddziały w tej chwili działają, jeżeli chodzi o przyjęcia osób objawowych z COVID-em. To jest oddział zakaźny w Ostródzie i w Elblągu. W obu tych oddziałach powoli zapełniają się już miejsca. Te wolne łóżka stają się już w tej chwili rzadkością.
A jeżeli chodzi o respiratory na przykład?
Tutaj w przypadku respiratorów z tych informacji, które dzisiaj posiadam, tylko 3 pacjentów z naszego województwa wymaga wspomagania oddechu. My mamy tutaj również wskazane szpitale w innych województwach. W przypadku, gdyby takiej możliwości nam zabrakło, czy nie byłoby wolnych łóżek respiratorowych, Grudziądz, Warszawa i Białystok.
Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Fakty zza oceanu.
Dziś w USA odbędzie się pierwsza z trzech debat prezydenckich. Starcie Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Może ją zdominować sprawa podatków, których według mediów przez lata nie płacił obecny prezydent. Lub były to kwoty symboliczne, na przykład $750.
Sprawa szokuje, bo w czasie, kiedy nie płacił podatków lub zapłacił bardzo mało, uzyskał dochód w wysokości prawie $435 milionów. Wychodzi na to, że gdy Trump zapłacił $750, nauczyciel w USA musiał oddać fiskusowi ponad $7000, strażak 5200, a pielęgniarka ponad $10000. Demokraci już przygotowali spot, w którym wyliczają, że przeciętny obywatel USA zapłacił więcej niż miliarder. Sprzedawane są również naklejki z napisem: zapłaciłem więcej podatków niż Trump.
O czym zza oceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski. Książeczki dla dzieci uczących się czytać utrudniają ten proces, jeśli są zbyt bogato ilustrowane. Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu. Na czym ten efekt polega i jak mu zaradzić? O tym Grzegorz Jasiński.
Kolorowe ilustracje, które mają zainteresować dzieci, pomóc w charakterystyce postaci i śledzeniu akcji, są w literaturze dziecięcej czymś absolutnie oczywistym. Najnowsze badania pokazują jednak, że nadmiar ilustracji, zbyt bogate tło, może odciągać uwagę dziecka od tekstu i sprawiać, że nauka czytania przebiega wolniej niż powinna. Stopień zrozumienia tekstu także spada. W badaniach 60 uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej potwierdzono, że na stronach przeładowanych ilustracjami dzieci znacznie częściej odrywają wzrok od tekstu. Nauka czytania idzie im trudniej. Jeśli autorzy książek chcą pomóc Milusińskim zarazić się bakcylem czytelnictwa, powinni postawić na prostotę.
Więcej o tym, jak prowadzono te badania, przeczytacie na rmf24.pl. Są tam ilustracje, ale nie w nadmiarze. Jeden wolontariusz to zmiana dla 12 osób, bo jeden wolontariusz pomaga 3 rodzinom. Wylicza w RMF FM Joanna Sadzik, prezes Fundacji Wiosna, organizującej Szlachetną Paczkę, była gościem Marcina Zaborskiego.
Pani Joanno, czy z powodu pandemii praca wolontariuszy w tym roku będzie wyglądała diametralnie inaczej? No na przykład, czy te ankiety, które zwykle trzeba przeprowadzić u rodzin, żeby sprawdzić, jakie są potrzeby, jakie są warunki w poszczególnych domach, to w tym roku inaczej wygląda? Robicie to zdalnie, online'owo?
Mhm. Współpracujemy z wirusologiem, z panem doktorem Tomaszem Dzieciątkowskim, który zaakceptował nam takie ogólne wymogi, w jaki sposób z rodzinami rozmawiać. I rzeczywiście są takie kategorie rodzin, na przykład osoby, które są chore i takie odwiedziny dla nich po prostu są niebezpieczne. Czy osoby już w podeszłym wieku, to są te osoby, z którymi będziemy się próbowali kontaktować inaczej. Często też tak, że osoba, która zgłasza taką rodzinę do Szlachetnej Paczki, doskonale zna jej historię i potrzeby i my tylko upewniamy się, czy czy rzeczywiście ta rodzina potrzebuje właśnie tego. Natomiast ja wciąż mam nadzieję, te informacje z ostatnich dni są niepokojące, ale wciąż mam nadzieję, że będzie możliwość spotkania, bo dla tych osób tak naprawdę najważniejsze jest to, że drugi człowiek je odwiedza. Odwiedzają wolontariusze, którzy mówią, kurczę, widzieliśmy nieraz takie sytuacje i ludzie wychodzili z takiej sytuacji, w jakiej jesteście. I w przypadku szczególnie takich osób, które boją się na przykład, albo które czują się osamotnione, to ta wizyta czasem dużo więcej oznacza i daje taką siłę do walki o siebie i zmiany życia. Dużo więcej ten drugi człowiek oznacza niż ta materialna paczka, która potem przychodzi. Dlatego te spotkania, no to spotkania w tym roku będą wyglądały inaczej, ale to jest serce paczki.
No właśnie, sama pani zauważa, że te informacje ostatnie nie są zbyt optymistyczne, a gdyby zdarzyło się tak, że rząd decyduje się kolejny raz na lockdown, że jednak musimy ograniczyć swoją aktywność na co dzień i wprowadzamy obostrzenia w przemieszczaniu się, to co będzie wtedy? Nie będzie w tym roku szlachetnej paczki?
Będzie na pewno. My jesteśmy na to przygotowani, mamy plan A, B, C. W zależności, jesteśmy też przygotowani na całkowity lockdown. Jest tak, że wtedy tym bardziej ten wolontariusz to jest taka osoba, która po prostu zbiera informacje i taka osoba, która dociera mimo wszystko do tych osób, które potrzebują pomocy. Pamiętajmy, że bardzo często osoby starsze to są te osoby, które nie mają telefonu. My przekonaliśmy się o tym w marcu, w momencie, kiedy chcieliśmy sprawdzić, jak tam u naszych seniorów i chcieliśmy zadzwonić do każdego seniora, który był w szlachetnej paczce w 2019 roku w grudniu, otrzymał pomoc i okazało się, że ponad połowa seniorów nie posiada numeru telefonu i tutaj ten kontakt był naprawdę utrudniony, ale tutaj duża rola sąsiadów, duża rola właśnie wolontariuszy, którzy działają lokalnie. Szukamy wolontariuszy, ja tutaj mam całą listę w Hajnówce, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Więcborku, w Opolu, w Raciborzu, w Ostrołęce, w Kostrzynie nad Odrą, to mnie zdziwiło, tam przecież jest tylu fajnych ludzi, w Zduńskiej Woli, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku i przecież znamy swoich sąsiadów, wiemy, kto potrzebuje pomocy, potrafimy się rozglądnąć i tak naprawdę ta starsza pani, którą spotykamy w sklepie z jarzynami, która kupuje tylko i wyłącznie ziemniaki i pomidory, takie najtańsze wybiera, które już są trochę zepsute, dlatego że na tego pomidora może sobie pozwolić, to jest właśnie ta pani, której może wolontariusz pomóc, czyli no można zgłosić się do wolontariatu, już mając w głowie tą osobę, której warto pomóc.
Ja też mam przed sobą waszą listę i na tej liście czytam, że chcecie w tym roku dotrzeć do 30 tysięcy rodzin. Jeśli dobrze liczę, to jest dwa razy więcej niż rodzin w ubiegłym roku, tych rodzin, do których dotarły wasze paczki. Trochę nie szarżujecie? No przecież jest czas niezbyt sprzyjający, jest ta pandemia. Będzie trudniej.
To jest tak, że my zwykle odwiedzamy dużo więcej rodzin niż te rodziny, niż potem te rodziny, które otrzymują paczkę. Dlaczego? Dlatego, że część rodzin nie potrzebuje pomocy materialnej, ale potrzebuje na przykład lekarza. Część rodzin potrzebuje szybkiej pomocy w znalezieniu pracy i ją dostaje i wtedy też paczki materialnej nie potrzebują. Potrzebują pomocy w zorganizowaniu przedszkola, żłobka, bo to jest bariera do szukania pracy czy do pójścia do pracy i to jesteśmy w stanie załatwić szybciej. Niepotrzebna jest paczka materialna. Czasem to jest prawnik, który musi załatwić jakąś sprawę taką dotyczącą czy alimentów, czy uregulowania sytuacji własnościowej i wtedy ta paczka materialna nie dociera, więc obejmujemy pomocą rzeczywiście 30 tysięcy rodzin, ale zakładamy, że około połowa z nich to będą te rodziny, dla których potem darczyńcy w grudniu będą przygotowywali szlachetną paczkę.
Tak, w ubiegłym roku te paczki to było 46 milionów złotych pomocy przekazanej właśnie w tej formie paczek. W tym roku nie będzie mniej?
Ja zakładam, że nie. Zakładam też tak dlatego, że ja obserwuję, co dzieje się od marca, że jednak pojawiło się sporo takich osób, które do tej pory nie myślały o tym, żeby się zaangażować w jakąkolwiek pomoc, a teraz pomagają sobie sąsiedzko. To są takie osoby, które zrozumiały, że wokół siebie, nawet na sąsiednim podwórku, w sąsiedniej miejscu, w sąsiedniej wsi, czy w sąsiedniej kamienicy, mają takie osoby, którym warto pomóc. Więc ja liczę, że zarówno wolontariusze, którzy teraz może studenci nie wracają do miast, bo studiują zdalnie, więc nie wracają do dużych miast i nie czują, że to już, ale to już studenci, moi drodzy, to teraz trzeba się zgłosić.
Mogą pomagać w swoich miastach, tam, gdzie zostali.
Dokładnie tak. I to jest zwykle tak, że w dużym mieście łatwiej tą pomoc zorganizować, a właśnie lokalnie, w mniejszych miejscowościach ta pomoc szczególnie teraz będzie potrzebna, bo w takiej sytuacji, kiedy jest lockdown, zwykle w tych mniejszych miejscowościach po prostu jest trudniej. Trudniej znaleźć alternatywną formę zarobkowania, trudniej znaleźć inną pracę, trudniej sobie poradzić, trudniej znaleźć organizację pomocową, która po prostu będzie miała na tyle zasobów, żeby pomóc.
No tak, ci studenci,
więc działajcie lokalnie.
Którzy zostali w swoich miastach, w swoich miejscowościach, mogą pomagać Szlachetnej Paczce. Pytanie, jak to się przekłada na Akademię Przyszłości, o której wspomnieliśmy, bo to jest taki projekt, wasze drugie dziecko, jedno z wielu dzieci, czyli wsparcie młodych ludzi, którym pomagacie uwierzyć w siebie, uwierzyć we własne siły. Mhm. Czy ten projekt w związku z pandemią nie został wywrócony do góry nogami, bo on zakłada jednak kontakt młodych ludzi, tego tutora, opiekuna z młodym podopiecznym wychowankiem?
Tak, rzeczywiście jest lekko akademia zliftingowana, tak bym powiedziała, dlatego że jest rzeczywiście niewiele szkół, gdzie te spotkania mogą odbywać się jeden na jeden. I radzimy sobie między innymi dzięki pomocy Szlachetnej Paczki, która zorganizowała taki event Gra Paczka. W zeszłym roku szkolnym, bo tak działa akademia, udało nam się zebrać fundusze na kilkadziesiąt laptopów dla dzieciaków, które były wyłączone w ogóle ze szkoły, bo to też jest taki projekt, w którym my zauważamy, że dzieci nie mogą się uczyć zdalnie, dlatego, że po prostu nie miały sprzętu i ten sprzęt zorganizowaliśmy. A teraz rzeczywiście spotkania odbywają się, będą odbywać się, bo Akademia startuje za moment, będą odbywać się online'owo, tak zakładamy, przynajmniej do momentu, kiedy się coś nie zmieni, a sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna. Więc jeżeli będą możliwe bezpośrednie spotkania, to będą bezpośrednie. Natomiast myślę, że te dzieciaki w wieku od 7 do 12 lat doskonale sobie radzą z mediami elektronicznymi. I tak, komputer jest barierą, ale myślę, że Akademia Przyszłości jest takim projektem, którego nie mogliśmy zatrzymać, dlatego że to jest takie zapobieganie też czemuś trudniejszemu, czyli temu, żeby dzieciakowi był potrzebny terapeuta, psycholog, psychiatra.
Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Joanną Sadzik. Do zobaczenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.